Rozważanie zaczniemy od psalmu 34. Chciałbym cały ten psalm przeczytać. Psalm 34. Jest to psalm Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzony przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem, niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają Pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni? Szczerz języka swego od złego, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utropionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Szczerze wszystkich kości jego i żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala duszę sług swoich i nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Jestem przekonany, że te słowa króla Dawida wynikały z jego doświadczeń. To nie są słowa teoretyka, który pisze o uciskach, który pisze o cierpieniach, który pisze o różnego rodzaju trudnościach i nie wie, o czym mówi. To był człowiek, który na swoim ciele doświadczył tych wszystkich rzeczy, o których tutaj powiedział. Chciałbym zwrócić wam uwagę na cztery wersety i piąty, który będzie podsumowaniem. Werset siódmy. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Więc jest mowa o jakichś uciskach, ale też jest mowa o wybawieniu. Werset ósmy. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Znów jest mowa o obozie, który wokół zakłada Anioł Pański i jest mowa o tym, że ratuje. Werset osiemnasty. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Znów jest mowa o udrękach, ale jest mowa o tym, że wołają i Pan ich od tych udręk ocala. Werset dziewiętnasty. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utropionych na duchu. Kolejne stwierdzenie o wybawieniu. Wybawia, ratuje, ocala, wybawia. I w końcu werset dwudziesty. Konkluzja, podsumowanie. Puenta. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Bracia i siostry, ten psalm ma pewną bardzo ważną równowagę. To jest pewna równowaga, którą my musimy zrozumieć i przyjąć do naszego życia. Ten psalm mówi o uciskach, mówi o kłopotach, mówi o trudnościach, mówi o nieszczęściach, ale to jest jedna strona. A z drugiej strony ten psalm mówi o wybawieniu, o ratunku, o pomocy. To jest druga strona. I nasze życie, życie człowieka, który zaufał Panu Bogu, życie człowieka, który położył w nim swoją ufność, musi mieć pewną równowagę. Z jednej strony doświadczamy kłopotów i trudności, ale życie nie może być sprowadzone tylko do kłopotów i trudności, bo przecież zaufaliśmy naszemu Bogu. Bo przecież w Nim położyliśmy naszą nadzieję. Bo przecież On jest Bogiem Zbawicielem. On jest tym, który ratuje. I drugim aspektem jest to, że Bóg nas wybawia, że Bóg nas ratuje, że Bóg nam pomaga, że Bóg jest naszą siłą i naszą mocą. Nie może być, że my przyjmujemy teologię nieszczęścia jako teologię obowiązującą. Że zakładamy, że człowiek, który powierzył swoje życie Bogu, idzie za Bogiem, że w jego życiu będzie pasmo smutków, kłopotów, utrapień i nieszczęść. Kiedy nawet psalmista o tym mówi, jak powiedziałem, Dawid tego doświadczył na własnym ciele, na własnym życiu, on mógł powiedzieć, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale za chwilę na jednym oddechu, na tym samym zdaniu dodaje, ale ze wszystkich wyzwala go Pan. Bracia i siostry, czy my mamy takie osobiste doświadczenie w życiu? Że mamy wiele kłopotów, wiele trudności, wiele, możemy też powiedzieć, nieszczęść, ale ze wszystkich wybawia nas Pan? Bracia i siostry, jeśli przychodzą trudności, przychodzą kłopoty, to musimy patrzeć, spoglądać, jakie będzie z tego świadectwo. Dawid to zademonstrował na swoim życiu. Kiedy przychodziły trudności, Dawid przez te trudności przechodził w ten sposób szukał Boga, że później mógł złożyć świadectwo, na końcu powiedzieć, ale we wszystkich wyrywa mnie Pan. I dzisiaj moje przesłanie jest właśnie przesłaniem tego psalmu, a ilustrację, obraz do tej prawdy zawartych w tym psalmie chcę zrobić na podstawie osoby, która została wspomniana w środę przez brata Jacka na spotkaniu modlitewnym. Mianowicie chcę przywołać postać króla Hiskiasza, który jest absolutną ilustracją psalmu 34. Ilustracja psalmu 34, osoba, do której pasują te słowa jak do żadnej innej. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Król Hiskiasz jest najlepszą ilustracją, jaką znalazłem w Piśmie Świętym dla tej prawdy. Więc przeczytajmy kilka myśli najpierw wprowadzenia o królu Hiskiaszu. Druga Królewska, rozdział 18, wersety od 1 do 8. Druga Księga Królewska, rozdział 18, wersety od 1 do 8, które opowiadają takie podstawowe, wstępne informacje o królu Hiskiaszu. W trzecim roku panowania Ozeasza, syna Eli, króla izraelskiego, objął władzę królewską Hiskiasz, syn Achaza, króla judzkiego. Miał 25 lat, gdy objął władzę królewską, a 29 lat panował w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Abi, a była córką Zachariasza. I teraz, czynił on to, co prawe w oczach Pana, wszystko tak, jak czynił Dawid, jego praojciec. On to zniósł świątynki na wyżynach, poczaskał słupy i rozkruszył węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz. Do tego bowiem czasu synowie izraelscy spalali mu kadzidło, nazywając go Nehusztan. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim, wszystko co przedsięwziął, wiodło mu się. Zbuntował się on przeciwko królowi asyryjskiemu i powiedział mu poddaństwo. On to pobił Filistyńczyków aż do Gazy i jej okręgów, od wieży strażniczej aż do grodu warownego. Jak powinno wyglądać życie człowieka, który ma takie świadectwo? Jak my byśmy przewidzieli czy opowiedzieli o życiu człowieka, który ma takie świadectwo? Tu padają następujące stwierdzenia. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Następne. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego, jak on w gronie wszystkich królów judzkich, ani w gronie jego poprzedników. Cóż to za świadectwo Bóg składał Hiskiaszu? Nie było żadnego króla, który by tak polegał na Bogu, jak on. Dalej czytamy, był przywiązany do Pana i nie odstępował od Niego, przestrzegając przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. I odpowiedź, jak gdyby Boża reakcja na to brzmi w ten sposób, to też Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. Więc jak powinno wyglądać życie takiego człowieka do końca jego dni? Czy nie wyobrażamy sobie, że powinno być to życie, które jest pasmem zwycięstw, sukcesów, wygranych, błogosławieństwa, obfitości, wszystkiego, co najlepsze? Sprawiedliwy, według prawa, na Panu Bogu polegał, przywiązany był do Pana, czynił wszystko, co się Bogu podoba. Tylko, że w tym wszystkim Hiskiasz zrobił taką rzecz, że wypowiedział poddaństwo Asyryjczykom. A ja mówię, Hiskiasz, super postąpiłeś. Bardzo dobrze zrobiłeś, gdy się wzmocniłeś, że wypowiedziałeś poddaństwo królowi asyryjskiemu. Jaki jest odpowiedź Sancheryba, króla asyryjskiego, druga królewska, 18 rozdział, werset 13. W 14 roku panowania, a więc 14 lat zwycięstw w życiu Hiskiasza. 14 lat życia pod Bożym błogosławieństwem. 14 lat, w którym Hiskiasz dokonuje tak potężnej reformy, że zmienia państwo, któremu przewodzi. Zmienia duchowo to państwo. Duchową rzeczywistość Hiskiasz zmienił w Judzie, w Jerozolimie. W 14 roku panowania króla Hiskiasza wyruszył Sancheryb, król asyryjski, przeciw wszystkim wrogim grodom judzkim i zdobył je. Wyruszył przeciwko Judzie, przeciwko królowi Hiskiaszowi i zdobył je. Dalej dowiadujemy się, że armia króla asyryjskiego stanęła pod murami Jerozolimy i ostateczny atak to miało być na stolicę, zdobycie Jerozolimy, zniszczenie całego narodu, ukaranie, upokorzenie króla Hiskiasza. Oto prawdziwe kłopoty. Oto prawdziwe trudności. Oto prawdziwe doświadczenia, które spadają na króla. Sprawiedliwy, ufający Bogu, wykonujący Jego wolę, a mimo to taka sprawa, taka sytuacja przychodzi na króla Hiskiasza. Bracia i siostry, czy jest jakaś analogia do naszego życia? Dla mnie król asyryjski tutaj jest absolutnym obrazem, typem złego szatana, diabła, przeciwnika. Kogoś, kto próbuje natrzeć i zniszczyć Boży lud i zniszczyć tego, który pełni Bożą wolę. I myślę, że zbyt rzadko w naszym życiu widzimy związek pomiędzy tym, że wypowiedzieliśmy poddaństwo szatanowi, a tym, co przychodzi na nasze życie. Tak jak król Hiskiasz wypowiedział poddaństwo Asyryjczykom, tak każdy z nas w momencie, kiedy powierzył swoje życie Bogu, wypowiedział poddaństwo diabłu. Biblia nam o tym mówi, że zostaliśmy wyrwani z władzy i mocy panowania złego. I zostaliśmy przeniesieni do innego królestwa i oto nowa władza i nowe panowanie jest nad nami. I jeżeli myślimy, że król asyryjski albo w rozumieniu duchowym szatan nas zostawi w spokoju, to tu popełniamy błąd. Mogę przywołać inną historię ze Starego Testamentu, pięknie to obrazująco, mianowicie kiedy Izrael jest wyprowadzany z Egiptu. Czy Izrael wychodzi zgodnie z Bożą wolą? Absolutnie tak. Czy Izrael wychodzi pod Bożą mocą? Absolutnie tak. Ale a czy Faraon mówi, dobrze, ja wam błogosławię, idźcie szczęśliwie? Faraon mówi, ja was nie wypuszczę. A kiedy wyszli, to co robi Faraon? Wysyła wojsko za nimi, aby ich z powrotem zawrócić. Bracia i siostry, zbyt często przyjmujemy takie zrozumienie, że jeżeli uwierzyłem Panu, to w tej chwili już mam taki immunitet, to już mam taką ochronę, to już mam takie poczucie bezpieczeństwa, to już mam takie zabezpieczenie, że zły nie ma w ogóle mowy, żeby cokolwiek w moim życiu. A zwróćmy uwagę na słowa, które Pan Jezus wypowiedział do Szymona Piotra, apostoła. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, werset 31. 22 rozdział, werset 31. Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. W jaki sposób my możemy przyjąć coś takiego, że zły nie będzie w żaden sposób próbował dotykać naszego życia? Może już nie do końca znamy ten obraz przesiewania, bo dzisiaj już wszystko jest, kupujemy w sklepie i nie widzimy, jak to się dzieje, że ziarno jest przesiewane, ale przesiewane ziarno, zwłaszcza w starożytności, to był proces potrząsania i przewiewania. Nie można było inaczej oddzielić plew od ziarna, jeśli się nie podrzucało ziarnem i nie dmuchało wiatrem. I to było coś, co było bardzo intensywne. Dla Piotra ten obraz był bardzo jasny i wyrazisty. Sam to czynił wielokrotnie. I duchowo to oznacza, że jeśli szatan sobie wyprosił, żeby nas przesiać jak pszenicę, to będziemy potrząsani w życiu i będą dmuchały na nas wiatry, które będą próbowały wypchnąć nasze życie z Bożej drogi. Tego doświadczył Hiskiasz. Oto stanęło wojsko asyryjskie pod murami Jerozolimy i chciało zniszczyć sprawiedliwego. Zniszczyć kogoś, kto na Bogu polegał. Zniszczyć kogoś, kto pełnił Bożą wolę, ponieważ wypowiedział poddaństwo. Bracia i siostry, jeśli my wypowiedzieliśmy poddaństwo, a tak zrobiliśmy, bo uznaliśmy, mamy nowego Pana, ale mieliśmy innego Pana, to ten inny Pan wcale nie powiedział, ja ci błogosławię, że masz nowego Pana. Ten inny Pan powiedział, ja cię zawrócę z tamtej drogi i sprowadzę cię z powrotem do siebie, bo ja potrzebuję ciebie jako niewolnika. Byłeś moim niewolnikiem i ja chcę, żebyś był moim niewolnikiem. A myśmy zostali wyprowadzeni, mamy teraz nowego Pana. I temu nowemu Panu mamy służyć. Więc nie dziwcie się, że zły staje wokół nas i próbuje nas z powrotem zawrócić w stare poddaństwo. Czytaliśmy w tym fragmencie, że wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego. Bracia, siostry, wiele nieszczęść, które spotykają nas w życiu, to jest działalność sił demonicznych przeciwko nam. Może tego tak nie rozpoznajemy, ale powinniśmy tak rozpoznawać, że wiele działań to jest, są siły ciemności, które próbują uderzyć na nasze życie. Tak jak Asyryjczycy na króla Hiskiasza. I teraz jest kluczowe, zasadnicze pytanie, co dalej, co wtedy? Jak zachowuje się Hiskiasz? Co robi Hiskiasz? Czy Hiskiasz otwiera bramy Jerozolimy i mówi, no panowie, jak już przybyliście, to co robi Hiskiasz? Jak on się zachowuje? Ten, który polega na Bogu, ten, który ufa Bogu, ten, który wie o tym, że on nie ma takiej armii, żeby stanąć przeciwko Asyryjczykom. On to wie. On wie, że nie może wysłać swoich żołnierzy przeciwko armii, która stanęła pod murami Jerozolimy. Oni z niego szydzą. Oni się śmieją. Oni nim gardzą. Gdybyśmy przeczytali tą historię, zobaczylibyśmy, jak demoniczne są słowa sług króla asyryjskiego. Są to słowa, które szatan wypowiada do ludzi wierzących dzisiaj. To mówią posłańcy króla asyryjskiego do Hiskiasza. Są to słowa absolutnie demoniczne, bo te słowa bluźnią Bogu i bluźnią Tobie, że ufasz Bogu. One się śmieją z ciebie. Na kim ty pokładasz swoją ufność? Na kim ty polegasz? Tak mówią słudzy króla asyryjskiego do Hiskiasza. W kim ty położyłeś ufność? W Bogu? Ja ci dam 2000 koni. Czy będziesz miał żołnierzy, żeby na nich posadzić? Nie masz nawet 2000 żołnierzy. I z moją armią chcesz się równać? I Hiskiasz nie rozmawia z nim. Co robi Hiskiasz? Druga Królewska, 19 rozdział, 1 werset. A gdy to usłyszał król Hiskiasz, rozdarł swoje szaty i oblegszy się wór, wszedł do świątyni Pana. Za pierwszym razem. On idzie z Bogiem porozmawiać o tej sprawie. Idzie z Bogiem porozmawiać w sposób uniżony, bo wie, że sytuacja jest absolutnie dramatyczna. Druga Królewska, rozdział 19, werset 14, kolejna sytuacja. W jednym rozdziale jest opisane: gdy Hiskiasz przyjął z rąk posłów list i przeczytał go, poszedł do świątyni Pana i rozwinął go przed Panem. Jeżeli w jednym rozdziale jest dwa razy opisana sytuacja, że Hiskiasz idzie do świątyni Pana i drugi raz zabiera list i idzie do świątyni Pana i to jest taka dramatyczna scena. Ja próbuję sobie tą wyobrazić scenę, że król Hiskiasz idzie z listem, który posłali do niego Asyryjczycy. On wchodzi do Bożej obecności, wchodzi do Bożej chwały. W świątyni było specjalne miejsce dla króla. To był kwadrat, miejsce, gdzie stawał król Izraela. Król Judy, gdzie miał swoje miejsce. Nikt tam inny nie mógł wstępować, tam było miejsce dla króla. On staje w tym miejscu i rozwija zwój przed Panem. Wyobrażacie sobie, rozciąga zwój przed Panem i mówi: Boże, popatrz. Jest to jakaś dramatyczna scena, która pokazuje, w jaki sposób jego serce było rozdarte, dotknięte, poruszone. Ale Hiskiasz chodzi do świątyni, by stanąć przed Bogiem. Bracia i siostry, i dla nas, którzy dzisiaj funkcjonujemy, gdzie nie ma takiej świątyni, do której moglibyśmy pójść. Ona była w tym czasie w Jerozolimie w sposób fizyczny i Boża obecność tam była w sposób fizyczny. Pamiętajmy o tym. To nie było tylko miejsce symboliczne, to było miejsce rzeczywiste. Dokładnie w naszym życiu jest tak, że kiedy przychodzą takie sytuacje, jedyną mądrą rzeczą, którą możemy zrobić i powinniśmy zrobić, to tak jak Hiskiasz przyjść przed oblicze Boże. I to jest coś innego niż taka zwykła modlitwa, którą mamy na co dzień, kiedy modlimy się rano, w południe czy wieczorem. Zakładam, że się modlimy. To jest zupełnie inna sytuacja, kiedy człowiek z rozdartym sercem, dotknięty doświadczeniem, tu jest symbolicznie powiedziane, ubrany wór pokutny, czyli w ogóle z jakimś przemienionym wnętrzem, staje przed Panem i w dramatyczny sposób mówi: Boże, popatrz. Boże, zobacz. Boże, popatrz, w jakim miejscu znalazło się moje życie. To jest zrobienie wszystko, żeby dostać się do Bożej obecności. Człowiek, który przechodzi taką sytuację, powinien zrobić wszystko, żeby dostać się do Bożej obecności. My mówimy, że Jezus jest z nami, to jest piękne, to jest prawda Biblii. Ale coś innego jest dostać się przed Boże oblicze i doświadczyć tego, że Boża obecność przenikła cię od głowy do stóp. To przynosi nieprawdopodobną zmianę. To przynosi nieprawdopodobną odnowę. To przynosi nieprawdopodobny wkład w twoje duchowe życie. To znaczy, że powiedziałeś, że ja wiem, do kogo mam się zwrócić w tej sytuacji. Pokazujesz wtedy, że naprawdę jesteś wierzącym człowiekiem i ufasz Bogu. Pokazujesz, że nie szukasz jakiegoś wyjścia awaryjnego, ale szukasz to jedyne wyjście. Bo wiele ucisków spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. I ty ogłaszasz Pana twoim wybawicielem, twoim Bogiem i twoim ratownikiem. Bracia i siostry, to nie jest tylko deklaracja ust, deklaracja nawet serca. To jest pewna postawa, która świadczy o tym, że Pan jest twoim wybawcą. Wchodzisz w tą sytuację w taki sposób. I co dalej robi Hiskiasz? To jest pierwsza rzecz. On Pana ogłasza wybawicielem. A drugie dwa wersety dwa fragmenty, które przeczytam. Druga Królewska, 19 rozdział, werset drugi. I teraz mówimy o Hiskiaszu. Posłał on Eliakima, przełożonego domu, i Szebnę, pisarza, oraz starszych spośród kapłanów obleczonych wory do proroka Izajasza, syna Amosa. Co robi Hiskiasz? On idzie do świątyni Pana, on szuka Bożego oblicza, ale jednocześnie pyta się Boga, co w tej sprawie. On szuka słowa od Boga na tą okoliczność. Nie dlatego, że nie znał Bożego prawa, on znał Boże prawo, ogólnie Boże słowo znał bardzo dobrze, bo je wykonywał, bo je zachowywał. Ale Hiskiasz znalazł się w takiej okoliczności, w której potrzebował bardzo konkretnego słowa od Boga. I Hiskiasz wie o tym, na czym polega zaufanie Bogu i na czym polega oczekiwanie na Boga. Na czym polega złożenie w Nim nadziei, i on teraz już nie jest w stanie nic wymyślić. Już odbyli wszystkie narady z dowódcami. Już zrobili wszelkie, obmyślili wszelkie drogi, wszelkie plany, możliwości, jakie mają. I doszli do przekonania, nie mamy żadnej możliwości. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z armią asyryjską. Więc Hiskiasz idzie do świątyni Pana, jednocześnie wyczekuje na Jego słowo, jednocześnie posyła do proroka Izajasza. I druga Królewska, 19 rozdział, ten sam rozdział, werset 20-22. Wtedy posłał Izajasz, syn Amosa, do Hiskiasza taką wiadomość. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Słyszałem, o co się do mnie modliłeś w sprawie Sancheryba, króla asyryjskiego. Najpierw tyle. Pan Bóg jest bardzo konkretny, precyzyjny, nieenigmatyczny, niezawiły. Popatrzcie, jaka to jest odpowiedź. To jest taka odpowiedź, jakby przyszedł ktoś, stanął przed nami i jasnym tekstem do nas przemówił. Słyszałem, o co się do mnie modliłeś w sprawie Sancheryba, króla asyryjskiego. Takie zaś jest słowo Pana, które Pan wypowiada o nim. Gardzi tobą, szydzi z ciebie panna, córka syjońska, potrząsa nad tobą głową, córka jeruzalemska. Komu urągałeś i bluźniłeś? Przeciwko komu podniosłeś swój głos? Wysoko wzniosłeś swoje oczy przeciw świętemu. I na końcu Izajasz mówi, Sancheryb nie wkroczy do tego miasta. Drogą, którą przyszedł, powróci. To miasto będzie ocalone ze względu na ciebie i ze względu na Dawida, mojego sługa. Nie wkroczy. I dalej czytamy 19 rozdział, 35 werset i niżej. Stało się tej samej nocy, że wyszedł anioł pański i pozbawił życia w obozie asyryjskim 185 tysięcy. Następnego dnia rano oto wszyscy oni, same trupy, poumierali. Toteż Sancheryb, król asyryjski, zwinął obóz i wyruszywszy powrócił i zamieszkał w Niniwie. A gdy oddawał pokłon w świątyni Niszrocha, swojego boga, zabili go Adramelek i Szareser, jego synowie, po czym uszli do ziemi Arad. Władzę królewską zaś objął po nim jego syn Asarhadon. Oto co spotyka bluźnierce przeciwko Bogu żywemu. Oto co spotyka tego, który ośmielił się podnieść swoje usta i bluźnić Bogu. A jednocześnie co za wybawienie dla Hiskiasza. Jak powiedziałem, ilustracja prawdy. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Czytaliśmy w Psalmie 34, werset 7. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Możemy to powiedzieć o Hiskiaszku? Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Psalm, ten sam werset 8. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich. Oto anioł Pański, który przychodzi i zakłada obóz wokół armii asyryjskiej. I co robi? I ratuje, wybawia Jerozolimę i króla Hiskiasza. Czego możemy się nauczyć od tego człowieka? Kiedy przychodzą podobne, różne, ale sytuacje, które możemy nazwać czy porównać w jakim sensie, Pierwsza rzecz, że ten człowiek za wszelką cenę próbował dostać się przed oblicze Boże. Dostać się do Bożej obecności. To jest bardzo coś konkretnego i praktycznego. To nie jest tak, że nasza modlitwa to jest od tak, my rozmawiamy z Bogiem, bo protestanci, zielonoświątkowcy czy baptyści modlą się. To nie jest czynność religijna, która, nie wiem, jest potrzebna, żebyśmy ją spełnili, bo inaczej będziemy złymi chrześcijanami. Albo że Bóg się będzie na nas gniewał, gdy tego nie będziemy robić. My musimy jak gdyby odkryć to, że nasza rozmowa z Bogiem to jest dostanie się przed Boże oblicze. Wejście przed Boże oblicze, wejście do Bożej obecności tam, gdzie jest wybawienie i ratunek. Tam jest wybawienie, tam jest ratunek, ale trzeba tam wejść do tej Bożej obecności. Hiskiasz w sposób dosłowny, co zrobił, wszedł do świątyni. My przeżywamy to w sposób inny. Nie idziemy do fizycznej świątyni, ale mamy wejść do świątyni. List do Hebrajczyków nam mówi, że przez krew Jezusa Chrystusa mamy wstęp do świątyni. List do Hebrajczyków mówi, że mamy wstęp do świątyni przez krew Chrystusa. To jest to samo, tylko w Nowym Przymierzu. A wejść do świątyni to znaczy dostać się do Bożej obecności. Przypominam sobie teraz taką drobną sytuację z mojego życia. Pewnej nocy obudziłem się i czuję, że moje gardło jest totalnie zajęte jakąś infekcją. Nie mogę przełknąć śliny, nie mogę złapać oddechu. Czuję, że po prostu coś niedobrego się dzieje. Od razu myślę, co ja wieczorem lody, co się działo wieczorem. I tak leżę i obudziłem się, nie mogę spać. Leżę i wiecie, zacząłem się naturalnie modlić. Zacząłem rozmawiać z Bogiem, tak, leżąc w łóżku, modlić się. I słuchajcie, nagle przyszła Boża obecność. To jest coś, co człowiek wierzący powinien znać, powinien wiedzieć, kiedy jest Boża obecność. Jeśli tego nie wiemy, to coś, naprawdę musimy coś zmienić. Przyszła Boża obecność, zasnąłem, rano się obudziłem, zapomniałem, że w ogóle cokolwiek było. To było coś takiego, że Boża obecność spowodowała naturalną przemianę tej sytuacji. Bracia i siostry, i to jest to, co powoduje przemianę sytuacji. Nie nasze jakieś czynności, które my wykonamy i to się stanie. Przemianę powoduje Boża obecność, w którą albo wejdziemy w danej sprawie, albo nie wejdziemy. To powoduje przemianę. My dramatycznie potrzebujemy dostawać się do Bożej obecności w takich sytuacjach, kiedy coś zaczyna się dziać w naszym życiu, coś jest nie tak w naszym życiu. Bo kiedy przebijemy się do Bożej obecności, to druga rzecz, która spotkała Hiskiasza, Bóg do niego przemówił. Bóg do niego przemówił. I drugą rzeczą jest to, że Bóg chce do nas przemówić. Ale na to znów jest potrzebna jakaś zmiana w naszym życiu. Dlaczego? Dlatego, że ja uważam, że nasze życie jest zbyt intensywne. Że nasze życie jest zbyt po prostu, zbyt wiele zajęć i działań jest w naszym życiu. Jedna sprawa goni drugą sprawę i dopycha, i popycha, i ciągnie. Przeskakujemy od zadania do zadania. Brakuje nam takiego czasu, żebyśmy się mogli... Hiskiasz miał tutaj sporo czasu. On mógł chodzić do świątyni, bo i tak na nie mógł wyjść na zewnątrz. On po prostu rozmawiał z Panem. I my dokładnie potrzebujemy tego samego, tylko jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy wolność i możemy się zająć dziesiątkami rzeczy. Ale potrzebujemy rozmawiać z Panem. Że Bóg mógł do nas przemówić, jak przemówił do Hiskiasza. Jeżeli Hiskiasz usłyszał takie słowa, nie wstąpi do tego miasta... Sanherib, armia syryjska nie wstąpi tego miasta. Wiecie, to słowo było odpowiedzią, powiedział, sprawa jest zamknięta. Bóg się tym zajął. Bracia i siostry, my musimy dojść do takiego miejsca, w którym powiemy, Bóg się tym zajął. Jesteśmy w miejscu, kiedy mówimy, Boże, 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 to Boże, tamto Boże, jeszcze to. I musimy dojść do miejsca, kiedy powiemy, dziękuję Ci, Panie Boże, że się już tym zająłeś. Dziękuję Ci. Wiele nieszczęść spotyka niesprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. To jest jak gdyby ten kierunek, to zrozumienie. Szatan przychodzi, by dewastować nasze życie. Kiedy patrzę na dzieła diabelskie, one mają jedno znamie w sobie. Niszczyć, zabijać, wytracać. Nikt mi nie powie, że to są dzieła Boże. Jest wyraźnie określone, że on przychodzi po to, żeby zabijać, wytracać i niszczyć. Jeżeli coś ma taką, takie znamie, ma, to, ma tą pieczęć na sobie, to możemy powiedzieć, to jest dzieło diabelskie. Bo dzieło Boże nie ma takiej charakterystyki na sobie. Dzieło Boże ma inną charakterystykę. Po owocach poznajemy, co jest z jakiego źródła. Jeżeli Sanhedryn staje, by zniszczyć Hiskiasza i Jerozolimę, to znaczy, że ten, który jest, żyje z Bogiem, bo gdyby Hiskiasz był bezbożnikiem, to jest zupełnie inna sytuacja. Ale on nie jest bezbożnikiem, on jest sprawiedliwym w Bogu. Jeżeli sprawiedliwego w Bogu dotyka takie nieszczęście, to znaczy, że dzieło diabelskie jest realizowane. I my musimy stanąć przeciwko temu, ale też tutaj nie chodzi o to, że my teraz jakimiś krzykami to odpędzimy od siebie. My po prostu musimy znaleźć tą drogę, którą znalazł Hiskiasz, wejście do Boga, do Bożej obecności, dostanie się do Niego. Bo tam jest odpowiedź, bo tam jest rozwiązanie. Druga sytuacja w życiu Hiskiasza jest jeszcze bardziej skomplikowana. Ona jest tak skomplikowana, bo po tym wszystkim czytamy, że Hiskiasz śmiertelnie zachorował. No jak to? Panie Boże, wybawiłeś... Dokładnie to się dzieje zaraz po tym. Bóg go wybawił z sytuacji, kiedy Asyryjczycy chcieli zniszczyć. Bóg go uratował. On świętuje, zrobił wielką chwalą Boga, mają wielką konferencję uwielbieniową i nagle przychodzi prorok Izajasz, mówi: uporządkuj swój dom, bo umrzesz. To się nie da w logii... Ja tego nie ogarniam, przepraszam za takie słowo. Nie jestem w stanie tego pojąć. To jest coś, co jest ponad moje zrozumienie. Ale wiem, że takie jest Boże Słowo. I co się dzieje, ja już nie chcę analizować tej historii, natomiast mnie zadziwia Hiskiasz. Ja się na nim chcę skupić, bo on mi podpowiada, jak żyć. Bo Hiskiasz mi podpowiada, co mam robić. I czytamy, co zrobił Hiskiasz. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany. Już był chory, leżał w łóżku, obrócił się swoją ścianą, twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach, Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. Co to za modlitwa, byśmy powiedzieli, z punktu widzenia nowotestamentowego podejścia? Hiskiasz powinien wstać, zgromić tą chorobę, zdeptać diabła. Co to za modlitwa w ogóle? Obrócić się twarzą do ściany. Panie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Hiskiasz się w ogóle nie modlił o uzdrowienie. To nie ma ani jednego zdania, słowa uzdrowienia. Hiskiasz powiedział: Panie, wejrzyj na mnie. Jest. Hiskiasz to jest złamany człowiek. Ta sytuacja złamała jego serce. To była sytuacja, w której jego serce jest całkowicie skruszone, wręcz po prostu pogrążone w jakimś bólu. I nie wiem, czy pamiętacie psalm 34, werset 19. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. To jest psalm 34, ten, który czytałem. I Hiskiasz dokładnie jest w tym miejscu. Jego serce jest złamane i wybawia i jest utrapiony na duchu. I Bóg przychodzi i zmienia decyzję. To jest też coś niewiarygodnego. Decyzja jedna: umrzesz, uporządkuj swój dom. Za chwilę Izajasz się wraca, mówi: przedłużyłem ci o 15 lat. Co w ogóle? To są takie historie. Nasz Pan Bóg może wszystko. On może zmienić nawet własne zdanie. On może zmienić własne zdanie. W jakiej sprawie? Pod warunkiem, że zobaczy coś tutaj. W sercu, tutaj. W nas. Bracia i siostry, żeby nie przegadać i żeby nie przedłużyć. Myślę, że jakąś puentę z tego kazania macie. Chcę wam powiedzieć, że wypowiedzieliśmy poddaństwo diabłu szatanowi. Wypowiedzieliśmy poddaństwo, jesteśmy pod panowaniem naszego Pana i Zbawiciela. I pamiętajmy o tym, że zły próbuje nas zawrócić i znów podbić w niewolę. Nieszczęścia, wiele nieszczęść, które spotyka ludzi poddanych Bogu, to są nieszczęścia, które są dziełem diabelskim. Próbuje on uderzyć w nasze życie, żeby nas przesiać, żeby nas sprawdzić, żeby zobaczyć, co jest w nas. A z drugiej strony mamy bardzo jasną drogę wyjścia, bo nieszczęścia spotykają, ale Pan wybawia, więc jest wybawienie. Z każdej sytuacji jest wybawienie. Z każdej jest wybawienie. Ale to wybawienie nie jest automatyczne. To wybawienie jest wtedy, kiedy, tak jak Hiskiasz, wchodzimy do świątyni Pana, do Bożej obecności. To wybawienie jest wtedy, kiedy wsłuchujemy się w Boży głos, bo Bóg ma nam coś do powiedzenia, bardzo konkretnego. I to wybawienie jest wtedy, kiedy nasze serce jest złamane i skruszone przed Panem. Bo Bóg nie wzgardzi sercem złamanym i skruszonym. Ale na to serce przyniesie swoją łaskę i swoją odpowiedź i swoją moc. Powstajmy do modlitwy.